według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Oto słowo Pańskie. Umiłowanie w Chrystusie Panu, drodzy bracia, drogie siostry, słuchając urywku dzisiejszej Ewangelii, na zakończenie naszych rozważań rekolekcyjnych chciałbym, aby każdy z nas osobiście w duchu zadał sobie pytanie, próbując odnaleźć odpowiedzi, na czym polega prawdziwa wielkość człowieka i czy ja osobiście staram się ku tej wielkości dążyć. Ewangelia pokazuje uczniów Pana Jezusa, jak słyszymy, zmierzają do Jerozolimy. Jezus zapowiada swoją mękę, zbliżającą się okrutną śmierć. Zapowiada także swój fakt zmartwychwstania, ale ci mają o wiele poważniejszy problem. Nie zastanawiają się wcale nad tym, nie rozumiejąc niby tego, co mówi Jezus. Ale dla nich jest ważne, jak słyszymy poza Jego plecami spór o to, kto jest największy. I kiedy Jezus jest już wieczorem na odpoczynku, zadaje to pytanie. O czym to żeście się posprzeczali? Nawet doszło do kłótni widocznie między nimi. A oni, moi kochani, milczą, bo wstyd, bo wreszcie przyszło opamiętanie. I Chrystus mówi tak bardzo wyraźnie: kto chce z was być największy, niech będzie sługą, niech będzie ostatnim. Moi drodzy, prawdziwa wielkość człowieka. By lepiej to zobrazować, podam dwa takie obrazki z tej mojej sługi kapłańsko-szpitalnej. Pierwszy z nich, to tak naprawdę wszystko zaczęło się u początków mojego kapłaństwa. Pamiętam, kiedy zostałem wyświęcony na księdza, biskup skierował mnie do pierwszej parafii, do Klębowa. Parafia, która znajduje się niedaleko Wołomina. Pamiętam pierwszy piątek miesiąca już jako księdza. Rano odprawiałem mszę świętą razem z księdzem proboszczem, potem przyszliśmy na śniadanie. W międzyczasie zadzwonił dzwonek do drzwi, poszedłem otworzyć. Już taki wcale nie bardzo młody mężczyzna. Proszę księdza, przychodzę z ogromną prośbą. Dzisiaj księża będą jeździć do chorych, będą jeździć odwiedzać tych, którzy nie mogą przyjść do kościółka. Ja mam też taką wielką prośbę, bo wczoraj przywiozłem swoją żonę ze szpitala. Ona miała udar. Ona jest do połowy, do pasa sparaliżowana i nie może chodzić. A zawsze, praktycznie każdy pierwszy piątek miesiąca była tu w kościele, bo obchodziła, przyjmowała Pana Jezusa. No oczywiście, będziemy innych chorych, zajedziemy i do was. Potem ksiądz proboszcz podzielił, część chorych on odwiedzał, część ja. I właśnie ten dom, który prosił Pan, także przypadł mi w udziale. A że to Michałów, taka wioseczka pośród lasów położona, zostawiłem sobie to domostwo na sam koniec. Kiedy, moi drodzy, przyjeżdżałem już pod ten dom, Powiem szczerze, nie był to jakiś przebogaty pałac, ale zwykły domek. Ale to, co rzucało się w oczy, to tak przyjemnie, to niesamowita estetyka wokół tego domu. Przepiękne drzewka, przepiękne krzewy, przepiękne kwiaty, rabaty, trawniczek, chodniki. No coś niesamowitego, ogrom pracy naprawdę w tym utrzymaniu, w założeniu tegoż ogrodu, tego trawnika. A tak samo, kiedy wszedłem do domu, wszystko tak bardzo schludnie podobierane. Nawet obrus do firanek i te kwiatuszki, które stały gdzieś tam na stole, to wszystko tak bardzo ze smakiem urządzone, powtarzam, nie przepych, ale ogromny smak i ogromna estetyka. Ci Państwo, ta Pani siedziała no praktycznie na łóżku, ale mimo tego, że doświadczona cierpieniem, doświadczona chorobą, to jednak uśmiechnięta. I powiem szczerze, że z podziwem patrzyłem, jak się do siebie zwracają, jak na siebie patrzą, jak się do siebie uśmiechają, jakby mieli dosłownie po 20 kilka lat. Kiedy wyspowiadała się, kiedy przyjęła Najświętszy Sakrament po modlitwie, ten Pan zaproponował, żebym się napił jakiejś tam kawy czy herbaty, jakieś ciastko. No oczywiście zostałem, zaczęliśmy rozmawiać o tym, o tamtym. I wyobraźcie sobie, że tak jak 4 lata byłem w Klębowie, tak praktycznie miesiąc w miesiąc, każdy ten pierwszy piątek miesiąca gościłem u tych Państwa. Zawsze było to na końcu i zawsze jakaś tam herbatka. Więc także i jakaś tam nić przyjaźni między nami się gdzieś tam zadzierzgnęła. I oto jakiś czas temu, moi drodzy, szedłem rano na obchód, na szpitalne oddziały i przechodzę zawsze koło dużych drzwi głównego wejścia do szpitala i patrzę, akurat w tym głównym wejściu staje ten Pan Władek. Idzie o laseczce, bo już sam miał 2 endoprotezy, 2 biodra wymienione. Podchodzi do szatni, zdejmuje ubranie i widzę, jak spieszy się do windy. Dogoniłem go. Mówię, Panie Władziu, co się stało? Stanął taki smutny i mówi, proszę księdza, moja żona miała teraz znowu wylew, ale teraz jest o wiele gorzej. Teraz to praktycznie jest całkowicie niewładna. Nawet nie wiem, czy ona rozumie, co do niej mówię, czy ona wie, że ja przy niej jestem, ale idę do niej i jakby ksiądz mógł, to także tam do nas zajrzy. Leżała grubo ponad 3 tygodnie, ale moi kochani, Pan Władek był u niej codziennie. Przyjeżdżał raniutko jeszcze przed 7, przywoził go syn, wysiadał z samochodu, praktycznie od razu szedł do swojej żony po to, by czynić poranną toaletę. To było coś niesamowitego. To mówiły mi panie pielęgniarki, mówiły panie salowe, proszę księdza, jak ten człowiek potrafi się obejść ze swoją chorą żoną. My z podziwem patrzymy, jak on potrafi ją umyć, potrafi zmienić pampersa, potrafi ją nakarmić, pomimo tego, że jest sonda, potrafi ją przekręcić, naklepać, natrzeć, potrafi rehabilitować, żeby nie zanikły mięśnie. To jest coś niebywałego. Tam nawet nie ma śladu jakiegoś zaczerwienienia, nie mówiąc już o jakiejkolwiek odleżynie. Ja kiedy tam przychodziłem, często przy niej siedział, czasami cichutko, tylko trzymał za rękę. Innym razem coś tam próbował do niej mówić na ucho, czasem cichutko odmawiał różaniec, czasem coś sobie czytał. Był do samego wieczora. Wieczorem 18:00 jest msza w kaplicy, przychodził na mszę świętą, brał w niej udział, potem wychodził na plac. Tam przyjeżdżał syn, zabierał go do domu, po to, by na drugi dzień przywieźć z powrotem. I kiedyś go zapytałem, mówię, Panie Władziu, tak Pan pięknie opiekujesz się swoją Janinką. Wszyscy są pełni podziwu. Sam ledwo łazisz, łazisz o tym kulasku, a jeszcze tak mocno się starasz o tą swoją żonę. A on taki zdziwiony mówi, no proszę księdza, no ale o co chodzi? Ponad 40 lat temu ja w kościele przed samym Bogiem przysięgałem jej miłość, przysięgałem jej wierność i to, że jej nie opuszczę aż do końca życia. Ja ją po prostu kocham i to jest odpowiedź na wszystko. Dopóki Pan Bóg daje siły, ja nie pozwolę, by ktokolwiek inny dotykał się do mojej żony. I drugi taki obrazek. Oddział ginekologiczno-położniczy w naszym szpitalu. Mówią, że na dosyć wysokim poziomie. Jakieś tam nagrody, jakieś medale. A to szpital przyjazny dziecku, a to jakiś tam bocian, to szczęśliwie rodzima, to coś jeszcze. Są, moi kochani, porody rodzinne, są porody wodne, takie owakie. Także i te sale, na których leżą pacjentki ze swoimi skarbami, też są różne. Są takie, na których jest cztery panie, ale też można oczywiście za odpowiednią dopłatą wykupić sobie taką specjalną salę. O podwyższonym standardzie, tam jest i telewizor, i jakaś tam łazienka, i drugie łóżko dla męża, niestety już coraz częściej dla partnera. Ale kiedy tam jestem, odwiedzam wszystkich. Idę do tych pań, do tych młodych mam. Idę po to, aby przede wszystkim pobłogosławić te skarby, które przyszły na świat, żeby szczęśliwie rosły, żeby Bóg błogosławił, żeby były kiedyś dobrymi dziećmi, dobrymi ludźmi. Także często, moi kochani, zdziwienie ogarnia te młode mamy, że ksiądz przyszedł. Jakże rzadko te młode mamy przyjmują komunię świętą. Co też smutne jest, przecież dla kobiety to jeden chyba z najważniejszych momentów dla rodziców, kiedy dziecko przychodzi na świat, a nie są w stanie łaski uświęcającej. I moi kochani, tak się złożyło, któregoś razu odwiedzając te pacjentki, wchodzę do jednej z tych sal o tym podwyższonym standardzie, widzę, jest pani, jest skarbek w takim specjalnym wózeczku, ona rozmawia przez telefon, tak sobie pomyślałem, jak na mamę, to wcale już nie młoda kobieta, bo już na pewno po 40, ale podziwiałem, że odważyła się rodzić, że dziecko szczęśliwie przyszło na świat. Ona rozmawia przez ten telefon, a jak sobie myślę, skończy rozmawiać, to zapytam, jakie imię obrali dla tego dzieciaczka, skąd są, czy to pierwsze ich dziecko. Ale ona nie przestaje rozmawiać, cały czas coś tam gada z kimś i widzę, ten wzrok staje się taki bardziej bystry, a wręcz w pewnym momencie aż taki ostry. Ten telefon w jakąś chwilę od buzi odsuwa i mówi do mnie: no co się gapisz? Nie widzisz, że rozmawiam? Wynoś się stąd. Tam są drzwi. Oczywiście były to słowa wulgarne, które nie godzi się tutaj w świątyni przytaczać. Aż powiem szczerze, mną trząchnęło. Kobieta, matka, w taki sposób odnosi się, już pomijając, że ksiądz, ale do człowieka. Naprawdę to aż było przejmujące. Kiedy wyszedłem, akurat przychodzi jedna z pań salowych. No trochę z ciekawości przyznam się, proszę panią, nie wie pani, kto to jest. Machnęła ręką, weszliśmy do kuchenki, mówi: proszę księdza. Z całym szacunkiem, mówi, ale to jakaś, jak to mówią, współczesna bizneswoman. Ileś tam firm ma i z właścicielką potężnej korporacji. I mówi: tutaj przyszła do nas rodzić, ale najgorsze jest to, jak ona nas traktuje. Żeby ksiądz wiedział, jak ona nas poniża, jak ona nas wyzywa. Nawet, no głupia rzecz, no chociażby herbatę, jak sobie zrobi, to tą torebkę to nie postawi tam na stoliku, na talerzyku, czy nawet do kosza, tylko rzuca na środek pokoju, jest guzik, przyciska guzik, żeby któraś z nas przyszła i sprzątnęła. Bo to jest wielka pani, a my jesteśmy tylko salowe. I kiedy zestawimy te dwa przykłady, te dwa obrazki, chyba jasno widać, gdzie jest wielkość człowieka i na czym ona polega. Starsi, jeszcze potraficie to rozróżnić. Zostaliście wychowani w konkretnych normach moralnych, które staracie się realizować w swoim życiu. Ale tak myślę o tych skarbach małych, chociażby jak ten tutaj, co biega. W jaki świat one wchodzą, te dzieciaki? I czego ten współczesny świat uczy? I jaką wielkość próbuje zaszczepić, szczególnie dzisiaj tym młodym? Moi drodzy, na pewno zauważyliście to, że dzisiaj wielkość ten współczesny świat próbuje mierzyć zasobnością portfela. Że często próbuje mierzyć tą wielkość ilością występowania w telewizji, ilością pokazywania się na pierwszych stronach gazet. Będzie mierzył wielkość tym stopniem kariery, którą się zajmuje, obojętnie czy w polityce, czy w biznesie, czy w sławie, czy w show biznesie. Jakże wielu współczesnych ludzi daje się na to złapać. Oglądacie być może czasami w telewizji różnego rodzaju chociażby tak bardzo przyziemne i prymitywne programy, jak chociażby te reality show. Jak oni tam tańczą, jak oni gwizdzą, jak oni nie wiadomo co tam. Gołym tyłkiem zaświecić, byle co, byleby się wybić, by tam parę groszy dostać. Jakże czasami potraficie zauważyć, nieraz dla tych kilku grosiaków będzie uzewnętrzniał swoją najbardziej intymne rzeczy, opowiadał przed kamerami z uśmiechem na ustach. Czasami tak bardzo skryte, czasami tak bardzo wstydliwe, ale nie, bo parę groszy dadzą. O moich relacjach, o tym, co w rodzinie, o tym, co się działo, o tym, kogo ja tam pragnę, nie wiadomo co jeszcze. Przeraża to wszystko. Widzimy, moi kochani, ten wyścig szczurów często właśnie, chociażby wśród polityków, wśród tych, którzy chcą zająć jakąś tam władzę. Nieraz nawet i na najniższym poziomie, już dosłownie gdzieś tam w zakładzie pracy, w gminie, w powiecie, w województwie, już nie mówię ogólnie, w rządzie, w Sejmie. Byleby być wyżej, by mieć więcej. I na tym polega prawdziwa wielkość. Jakże często tym ludziom, niestety, powiem brzydko, ale sodowa woda uderza do głowy i z jakim właśnie poniżaniem traktują drugiego człowieka. I teraz, moi drodzy, my, ludzie, którzy mienimy się uczniami Pana Jezusa, winniśmy się wsłuchiwać w to, co nam mówi. A mówi wyraźnie, jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, wielkim jest ten, kto potrafi służyć innym. Na tym polega prawdziwa wielkość człowieka. I moi drodzy, mieliśmy przykłady niezwykłe. Będziemy w tym roku kościelnym, po Nowym Roku, przecież świętowali coś niezwykłego. Wielki nasz rodak, błogosławiony Jan Paweł II, zostanie świętym ogłoszony. Czemu ten człowiek, mówimy o nim Paweł, Jan Paweł Wielki? Wielki dlatego, że kilkadziesiąt języków znał, że był niesamowitym profesorem w dziedzinie filozofii? Nie. Wielkim dlatego, że potrafił pochylić się nad każdym człowiekiem. Gdziekolwiek był, z kimkolwiek się spotykał, czy byli to prezydenci, czy byli to chorzy, czy byli to najubożsi, nie wiadomo z jakich miast, ze slumsów. Ale on każdego potrafił przytulić, pocieszyć, powiedzieć dobre słowo. Czy to było malutkie dziecko, które przytulał, czy to był starzec schorowany, często cierpiący. Każdy z ogromnym rozrzewnieniem patrzył na niego, bo było to autentyczne. To nie była gra dla kamer. To nie było to, żeby się pokazać, ale on to robił autentycznie, bo miał wielkie serce. I wielkość człowieka mierzy się wielkością jego serca. I tego, moi drodzy, dzisiaj winien każdy z nas do tego dążyć. Powinien ku temu jakoś zmierzać, żeby przyglądać się swojemu postępowaniu, swoim relacjom z tymi ludźmi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Obojętnie, czy to są moi najbliżsi, moja rodzina, mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, czy to są moi krewni dalsi, czy to są moi znajomi, sąsiedzi, czy w ogóle nawet nieznani ludzie, którzy gdzieś tam, których spotykam. Jak traktuję drugiego człowieka? O tym świadczy, czy jestem wielki w oczach Pana Boga, czy też nie. Dlatego, kiedy w tej mszy świętej uczestniczymy, kiedy chociażby ten czas rekolekcji kończymy, ale czas Adwentu jeszcze przeżywamy, kiedy mamy tą możliwość korygowania naszych poczynań, ciągle się zastanawiajmy, czy poprzez moje działania, poprzez to, co robię i jakim jestem, prawdziwie staję się wielkim w oczach Pana Boga. Amen. Dwa słowa jeszcze podziękowania, moi kochani. Naprawdę chciałbym bardzo serdecznie...